Chwała Panu, bracia i siostry. Otworzymy dzisiaj rozdział Ewangelii według świętego Jana, 12. Rozdział 12. Będziemy czytać od pierwszego wersetu do 19. 12. rozdział Ewangelii według świętego Jana, wersety od 1 do 19. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus zbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerze, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus: zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. A arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Nazajutrz zaś liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i wołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. A Jezus, znalazłszy ośle, wsiadł na nie, jak napisano: nie bój się, córko syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o nim napisane i że to uczynili dla niego. Świadczyła więc o nim rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą: widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za nim. To jest taki fragment, który szczególnie w tej środkowej czy końcowej części raczej przywoływany jest przy okazji tak zwanej Niedzieli Palmowej, która się niedługo zbliża. Dziś mamy inną, wydawałoby się, wyjątkową niedzielę, bo niedzielę bez handlu. I chociaż oczywiście nie jest to święto religijne, to mam wrażenie, że biorąc pod uwagę reklamy, ogólnie odbiór społeczny tego wydarzenia, to jest to coś, co przyćmiło już Niedzielę Palmową, a bardziej nawet przypomina realizację niektórych wizji z Apokalipsy świętego Jana. Ale my powinniśmy się skupiać na tym, co jest w Biblii, i trzymać się tego, co Pan Bóg chce nam powiedzieć i co tak naprawdę jest istotne, a nie zajmować się problemami zastępczymi. I tutaj mamy piękny fragment, w którym widzimy pewien ciąg wydarzeń, często rozdzielanych. Często, kiedy czytamy mniejsze fragmenty Biblii, to tak podchodzimy bardzo lokalnie do tego, co jest zapisane. Jakaś część wzięta jest pod uwagę. Często nie widzimy w szerszym aspekcie tego, co tam jest zapisane. Ale to jest fragment, w którym widzimy Pana Jezusa Chrystusa w takiej końcowej części Jego drogi tu na ziemi. To już jest naprawdę ostatni czas, kiedy jest tutaj z uczniami. I to jest ten okres, który bezpośrednio poprzedza Jego śmierć i zmartwychwstanie. Ale to, jak bardzo skrajne są te nastroje społeczne podczas Jego pobytu tutaj na ziemi, widać też w tym okresie w bardzo wyraźny sposób. Bo z jednej strony mamy, i to widać w tym fragmencie, z jednej strony mamy takie rzesze ludzi, którzy odeszli, można powiedzieć, od tego, co mówią faryzeusze, którzy przejrzeli na oczy, zobaczyli, że to wszystko, co funkcjonuje w tym takim jakimś tam oficjalnym, wydawałoby się do tej pory, nurcie, w ogóle nie ma żadnego sensu i nie jest tym, do czego Pan Bóg człowieka przeznaczył. I oni idą za Panem Jezusem Chrystusem, wzmocnieni jakby, można by powiedzieć, tym przykładem Łazarza, który jest dla nich takim bardzo widocznym, dla tej drugiej strony bardzo niewygodnym obrazem tego, co potrafi zrobić Pan Jezus Chrystus, że potrafi wskrzesić z martwych człowieka. Z drugiej strony mamy tych arcykapłanów, mamy tą zwierzchność, można powiedzieć, izraelską, która już nie jest w stanie dłużej wytrzymać tego, że Pan Jezus Chrystus tak wielkie rzesze ludzi skupia wokół siebie. I to jest ten taki bardzo napięty moment. Krótko po tych wydarzeniach, jak czytamy też w innych fragmentach, zaraz właściwie po tym wydarzeniu Judasz udaje się na, że tak powiem, negocjacje, co to mu, prawda, dadzą i ile za to, że wyda Pana Jezusa Chrystusa w ręce tych, którzy mają go zabić. Więc to jest taki bardzo gorący, można powiedzieć, okres, ten taki już zupełnie, no można powiedzieć, ostatni. Ale chciałbym, żebyśmy zwrócili tutaj uwagę na postawę jednej z tych kobiet tutaj, ale właściwie chciałem, żebyśmy przyjrzeli się bliżej rodzinie, która tu jest opisana. I tutaj mamy oczywiście obraz Marii, mamy obraz Marty, mamy też pośrednio tutaj, może najmniej, ale wspomniany jest tutaj również Łazarz. I można powiedzieć, że na kartach Biblii spotykamy opis wielu, więcej niż by się można było spodziewać, wielu kobiet, które no, zasłynęły jakoś z tego, co zrobiły. Nawet można powiedzieć, że w tych pozostałych relacjach ewangelicznych dotyczących tego wydarzenia, Pan Jezus Chrystus sam mówi, że kiedy będzie zwiastowana Ewangelia, będzie wspominana ta kobieta i to wydarzenie, które tutaj miało miejsce. Ale co tutaj się właściwie dzieje w tym początkowym fragmencie 12 rozdziału? Na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus zbudził z martwych. Możemy o tym przeczytać rozdział wcześniej. Tam więc przygotowali mu wieczerze, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. I mamy na razie wspomnienie, opis dwóch osób. Marty i Łazarza. Marta, jak to Marta, powiedzielibyśmy, jeżeli znamy inne fragmenty, w których jest ona opisana, jest osobą, która odpowiada za całą, że tak powiem, infrastrukturę gastronomiczną. Tak? Ona zorganizowała to wszystko. Czytamy nieco wcześniej, w Ewangelii Łukasza jest taka relacja, gdzie w ogóle poznajemy te osoby. No, taka bardzo znana historia, która często jest przytaczana, gdzie pokazane jest, że właśnie pewne kobiety, dwie, Marta i Maria, zaprosiły, właściwie Marta, tam jest powiedziane, zaprosiła Pana Jezusa Chrystusa, on przyszedł, ona się tam krzątała w kuchni, robiła różne rzeczy, żeby to spotkanie przebiegało no, prawidłowo, no, a Maria w tym czasie siedziała i słuchała tego, co Pan Jezus Chrystus mówi. No i w pewnym momencie Marta nie wytrzymała, że tu prawda jedna siedzi i nic nie robi, a ona tu się tak stara, no i mówi do Pana Jezusa Chrystusa, czy mógłby, prawda, zwrócić uwagę tej siostrze, żeby się przyłączyła do niej i pomogła jej no, przygotowywać to wszystko. I Pan Jezus wtedy mówi coś takiego, że do Marty, że troszczysz się o wiele spraw. Pan Jezus Chrystus nie mówi, że to jest złe, ale że troszczysz się o wiele spraw, a tak naprawdę niewiele potrzeba. I Maria wybrała dobrą cząstkę, bo ona wybrała właśnie to, co jest najważniejsze, czyli słuchanie Bożych słów. Pan Jezus Chrystus nigdy nie odniósł się do Marty w sposób, który sugerowałby, że nie docenia faktu, że ktoś taki jak Marta robił to, co robi. Myślę, że jak zwykle Pan Jezus Chrystus powiedziałby, prawda, to trzeba czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Jedno i drugie było ważne, ale na pewno ta równowaga powinna leżeć bardziej, powinna być jednak przesunięta w stronę tego, co zrobiła Maria, bo Pan Jezus Chrystus jednoznacznie stwierdził, że właśnie to jej podejście jest tym, o co tak naprawdę chodzi, ale oczywiście no tak nie chodzi o to, żeby na głodnego siedzieć i słuchać. Wiemy tutaj, że Marta oczywiście troszcząc się no, o to, żeby właściwie inicjując to spotkanie, tak naprawdę odegrała też olbrzymią rolę w tym spotkaniu. No i tutaj mamy później z takich dalszych relacji, które dotyczą tej rodziny, no to mamy tą taką najbardziej wstrząsającą chyba historię, w której umiera Łazarz, brat tych dwóch kobiet. Pan Jezus Chrystus, jak wydawałoby się, trochę zwleka jakby z przyjściem, z pomocą. On jest wcześniej chory, ale jest chory bardzo ciężko, umiera. I Pan Jezus Chrystus przychodzi i przyjrzyjmy się temu fragmentowi, bo on jest bardzo ciekawy, jakby pokazuje tutaj jednak głęboką wiarę Marty też. To jest 11 rozdział Ewangelii Jana, to jest kartka wcześniej dosłownie. I mamy tutaj, fragment mniej więcej 20 werset 11 rozdziału. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój, ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzecze mu: tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i woła Cię. A ta, skoro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do Niego, a Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie Go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się i rzekł: gdzie go położyliście? Rzekł do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili: nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus, znowu rozrzewniwszy się w sobie, podszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus: usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus: czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, zniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. I tu widzimy, że w momencie, w obliczu śmierci tego człowieka, tego brata tych dwóch kobiet, one obie przeżywają to głęboko i obie podchodzą do zagadnienia właściwie bardzo podobnie. Dlatego, że kiedy Pan Jezus Chrystus zbliża się do tego miasta, Marta wybiega mu na spotkanie. Maria pozostaje w domu. To pokazuje pewien typ osobowości tych kobiet. I to widać przez wszystkie te opisy, które w Ewangelii się znajdują. Widać, że Marta jest taką kobietą, która tak nie usiedzi w miejscu, byśmy powiedzieli. To jest taka kobieta czynu. Ona musi coś zrobić. Ona musi pójść i porozmawiać z Panem Jezusem Chrystusem, powiedzieć jej, co jej leży na sercu. Maria jakby nie. Maria jest przejęta tym, że zmarł jej brat. Siedzi cicho w domu. Pocieszają ją jej bliscy. Ludzie, którzy tam gdzieś w okolicy są, i ona nie widzi właściwie chyba potrzeby tego, żeby przyjść i Panu Jezusowi Chrystusowi, no co, czynić jakieś wyrzuty, że za późno przyszedł. Przecież to nie o to chodzi. To jest taki inny trochę model. Tutaj często, kiedy myślę o Marcie i Marii i o tym, w jaki sposób Pan Jezus Chrystus z nimi rozmawiał, to przychodzi mi do głowy takie sformułowanie, które kiedyś użyła moja mama w jakimś innym kontekście. Mi się to sformułowanie bardzo spodobało i używam go często. To jest model pobożności. To nie chodzi o to, że któraś z nich była w cudzysłowie bardziej duchowa, któraś mniej. Nie o to chodzi. One po prostu różnie pewne rzeczy przeżywały. To jest taki pewien model. Pokazanie, że można być takim albo takim człowiekiem, ale zwróćmy uwagę, Marta jest osobą, która głęboko wierzy w to, że Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest Wszechmogący. Bo kiedy przychodzi do Niego, no mówi to takie trochę brzmiące, może nie na miejscu sformułowanie: gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. Ale mówi też: ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. I Pan Jezus Chrystus mówi: zmartwychwstanie brat twój. I Marta mu odpowiada: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. To, co mówi w tym momencie Marta, wskazuje na to, że to jest osoba, która miała dużo większą świadomość prawd biblijnych niż przeciętny człowiek w Izraelu wtedy. Ona znała naukę dotyczącą zmartwychwstania i życia wiecznego. Ale mówi coś takiego: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? To jest rozmowa o dużo głębszym zagadnieniu niż biologicznej śmierci. Co prawda, Łazarz został wskrzeszony, oczywiście, co stało się wielkim świadectwem dla ludzi, ale Pan Jezus Chrystus z Martą w tym momencie nie rozmawia tak naprawdę o tym. On mówi o czymś dużo, dużo głębszym i Marta dotyka dużo głębszego problemu. Ona mówi: wiem, że mój brat zmartwychwstanie wtedy, tak jak uczyłeś, wtedy, kiedy zmartwychwstaną wszyscy ludzie i staną na sądzie. A Pan Jezus Chrystus mówi: nie, twój brat zmartwychwstanie tak, jak zmartwychwstanie człowiek, który umarł we mnie. Ja jestem w zmartwychwstanie. I kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. On będzie miał życie wieczne. Dlatego, że umarł, ale ja jestem jego zmartwychwstaniem. To nie jest tak w prosty sposób, to nie jest tak, jak myślisz, że on zmartwychwstanie tak ogólnie jak wszyscy kiedyś tam zmartwychwstaną. On jest uratowany przed drugą, tą straszliwą śmiercią, tym oddzieleniem od Boga. Ale Pan Jezus Chrystus uczynił jeszcze więcej. Dla pewnego znaku, dlatego właśnie, żeby ludzi skłonić do myślenia, spowodował to, że Łazarz faktycznie, fizycznie również zmartwychwstał. Ale Marta odpowiada mu, kiedy Pan Jezus Chrystus pyta, czy wierzysz, to Marta odpowiada, tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. I to wyznanie Marty z 27 wersetu pozwala nam mieć pewność, że to była kobieta świadomie wierząca i zbawiona. Ona nawet wtedy, kiedy miała takie różne wątpliwości, kiedy może wyglądała na taką, dzisiaj byśmy powiedzieli, mało duchową osobę, kiedy zajmowała się pewnymi rzeczami, które może, no ważne są, no, ale nie może się tam skupiać, prawda, jak chleb pokroić, prawda? Nie o to chodzi. No o to też chodzi. Dla niej to było ważne. Ona była taką kobietą. Ale ona wierzy głęboko w to, ale mówi to w taki prosty sposób, nie jakoś poetycko. Ona mówi dokładnie tak, jak wierzy. Ja wiem, kim ty jesteś i wiem, że ty jesteś ten, który został do nas posłany. No co więcej potrzeba? Nic więcej nie potrzeba tak naprawdę. Ona to wie. To, że jest tylko człowiekiem, daje o sobie znać trochę później, kiedy Pan Jezus Chrystus staje przed grobem Łazarza i mówi, odsuńcie kamień. To Marta, jako człowiek przy zdrowych zmysłach i mądrze myślący, po ludzku trochę, ale jednak bardzo mądrze, mówi, Panie, jest 4 dni w tym klimacie. On się już rozkłada. Ale o czym przed chwilą była rozmowa? O zmartwychwstaniu. No to co to jest za przeszkoda dla wszechmogącego Pana Jezusa Chrystusa? No tak, ale no tak po naszemu patrząc, to jest raczej niemądre odsuwać ten kamień. Przecież on tam już... No tak, ale dlaczego to się wydarzyło wtedy? Dlaczego Pan Jezus Chrystus przyszedł tak późno? Po to, żebyśmy dzisiaj nie rozważali takich rzeczy, nie toczyli takich dyskusji, a może Łazarz był w śmierci klinicznej i nie wiedział, prawda, coś tam i się ocknął. Nie ocknął się, bo się rozkładał. Był umarły i zmartwychwstał, bo tak chciał Pan Jezus Chrystus. I ta sama rodzina później spotyka się już w tym całym gronie z Panem Jezusem Chrystusem. To jest takie radosne spotkanie, można powiedzieć, bo na 6 dni przed Paschą Pan Jezus Chrystus dociera właśnie do domu, gdzie jest Łazarz, jest Marta i Maria. I można powiedzieć, nic się nie zmieniło w tej rodzinie. Łazarz, no Łazarzu najmniej wiadomo, no siedzi tam i pewnie słucha, co Pan Bóg, co Pan Jezus Chrystus ma na myśli i co chce im przekazać. Marta, jak czytamy, no nie dziwi nas to specjalnie. Co tu Marta robi? Posługuje tutaj, tak? Ona wszystko tam przynosi do stołu i jedzą. I w pewnym momencie Maria robi coś zaskakującego. Czytamy, że wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. Co ta kobieta robi? Okazuje się, że Maria ma w zanadrzu nie lada skarb. Czytamy, że ona miała tutaj funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej. Co to jest za maść? To można się dowiedzieć nawet dzisiaj. W takich popularnych źródłach są dostępne opracowania na ten temat, ale to jest znany specyfik w kosmetologii na przykład, nieco bardziej może nawet w medycynie. To jest taka maść, która, bo to warto sobie wyobrazić, jak to mniej więcej wyglądało, no bo to tak z czysto technicznych względów oczywiście bardziej to jest zrozumiałe, jak ona mogła tutaj namaścić Pana Jezusa Chrystusa, otrzeć swoimi włosami, no bo to jest coś takiego, że to nie była klasyczna maść w znaczeniu takim, jak my dzisiaj rozumiemy. Maść, ta maść nardowa jest takim lepkim tworem oleistym, takim, taki olej gęsty, no takiej barwy powiedzmy brunatnej, o bardzo charakterystycznym zapachu, bardzo cenionym w takich starożytnych, czy takich już trochę późniejszych okresach na wschodzie, no ale jak zwykle bywa z tymi zapachami orientalnymi, dla nas to on jest taki trochę trudny do przyjęcia w stężonej postaci, ale tam to była bardzo droga rzecz. To drogie było z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że surowiec, ten nard, to jest taka roślina występująca w Himalajach, żeby było ciekawiej, więc nie na tamtym terenie, w Himalajach, tam na wysokości około 3000 metrów może. No więc to był surowiec importowany oczywiście. I jeszcze produkcja tej maści jest dość skomplikowana, dlatego że tam trzeba zrobić taką ekstrakcję do, tam olejem jest właśnie oliwa, taka prawdziwa, jako ten, ta faza olejowa, i to się robi na ciepło i jeszcze tam się dodaje wino. I to jeszcze musi tam odstać trochę. I to jest taka dosyć skomplikowana procedura, więc ta maść była bardzo droga. Jeżeli ona dysponowała funtem tej maści, no to tego by naprawdę było bardzo dużo i to było bardzo drogie. Można zresztą wywnioskować też, że to było drogie, dlatego że Judasz, że tak powiem, oszacował mniej więcej wartość tej maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? Czy ta maść była warta 300 denarów? No według pewnych obliczeń można sądzić, że była warta dużo więcej. No ale Judasz, sądząc po tym, że za 30 srebrników sprzedał Pana Jezusa Chrystusa, nie miał tak naprawdę jakichś takich zdolności szacowania, że tak powiem, niczego. W związku z tym prawdopodobnie on podał taką cenę transakcyjną, nie? Na zasadzie, za ile można by to było sprzedać natychmiast, prawda? I uzyskać jakieś sensowne pieniądze z tego. No i to było 300 denarów. Jak sobie przypominamy, 300 denarów to jest mniej więcej roczna pensja pracownika takiego niewykwalifikowanego wtedy, czyli jak wszyscy pracownicy wtedy prawie, no takiego pracującego na roli gdzieś tam w winnicy, no to tak jak pamiętamy, denar za dzień. No to było tak trochę, tam nie było wolnych sobót raczej i niedziel, ale jeżeli ktoś przestrzegał sobotę, to nie pracował, no to dobra, no to powiedzmy, to była taka mniej więcej roczna pensja takiego pracownika. I Judasz jest tutaj oburzony tą sytuacją. Jak Maria mogła zmarnować, tak by powiedział Judasz, tak drogą rzecz, kiedy można było to sprzedać i rozdać ubogim. W innych relacjach, w Ewangeliach, w innych relacjach o tym wydarzeniu możemy przeczytać, że niektórzy uczniowie, niekoniecznie tylko Judasz, ale niektórzy uczniowie mieli takie pretensje. Wyobraźmy sobie tę sytuację. No my dzisiaj oczywiście wiemy, że Judasz nie miał racji, ale pomyślmy tak. Czy czasami nie mamy takich myśli, że ktoś coś zmarnował? Że można było to wykorzystać inaczej? Jeżeli wyobrazimy sobie coś takiego, że w ten sposób reagujemy, czyli ktoś dokonuje jakiegoś posunięcia, które my oceniamy jako zmarnowanie, to co z tego tak naprawdę wynika? Tak naprawdę wynika z tego, że my po pierwsze wiemy lepiej, jak należałoby to użyć. Po drugie, jeżeli uważam, że coś zostało zmarnowane, to znaczy, że uważam tak naprawdę, nawet jeżeli tego tak formalnie nie przedstawiam, tak werbalnie, słownie, to oznacza, że ja nie szanuję tak naprawdę tego obiektu, tej sytuacji, wobec której zastosowano to, co zmarnowano. Tak? Jeżeli mówię, że marnuję czas w jakichś tam okolicznościach, to znaczy, że jeżeli ktoś mówi na przykład, że nie wiem, idzie do pracy i znowu musi zmarnować 8 godzin czasu, prawda? To znaczy, że nie szanuje tej swojej pracy. Nie szanuje tych ludzi, dla których pracuje, nie szanuje tego swojego wytworu, który przez te 8 godzin ma zrobić. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma czasu spotkać się z nami, to znaczy, że tak naprawdę nie jesteśmy dla niego ważni. Powiedzmy to sobie otwarcie, tak to wygląda. Jeżeli ktoś mówi, nie mam czasu przyjść do zboru, to idąc tym tropem, a nie, no sądzę, że możemy iść tym tropem, bo dlaczego innym, to trzeba sobie jasno powiedzieć, to znaczy, to spotkanie nie jest dla mnie tak ważne, jak inne rzeczy, które w tym czasie mogę zrobić. Nie chodzi tu o osądzanie kogokolwiek, czy pokazywanie palcami, bo nikogo nie mam konkretnego na myśli w tej chwili, ale tak po prostu jest. Jeżeli przychodzi nam taka myśl do głowy, że coś jest stratą, że to jest niewarte, to znaczy, że dokładnie tak myślimy. To znaczy, że właśnie to coś nie jest dla nas widocznie aż tak ważne. Nasz system wartości jest inaczej skonstruowany i coś jest dla nas ważniejsze. I Judasz tak pomyślał. No wywalić 300 denarów na to, żeby namaścić Pana Jezusa Chrystusa, to jest strata. Co można byłoby lepiej zrobić? Można byłoby to sprzedać, rozdać ubogim. To by było dopiero działanie słuszne. Dlaczego ten człowiek tak mówi? Tu jest powiedziane, że to nie dlatego, że on się troszczył o ubogich, ale ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, on trzymał jakby kasę, można by powiedzieć, apostołów, no mógł podbierać stamtąd różne kwoty. Tak on funkcjonował, tak parę takich doniesień jest. Ale czasem myślę, że trzeba na to spojrzeć w ten sposób, że ta jego wypowiedź mówi o czymś jeszcze. To znaczy, oczywiście, on nie, tego nie powiedział szczerze, bo gdyby naprawdę był świadomym tego, co dzieje się dookoła, to by takiego czegoś nie powiedział. Ale myślę, że Judasz jest tutaj jeszcze przykładem czasem takiego myślenia, które się wkrada do umysłów ludzi, takiego myślenia, że pewnymi dobrymi, wydawałoby się, rzeczami możemy zastąpić brak innych dobrych rzeczy. O, coś takiego, czyli jakby po co ja będę dawał na coś, po co ja mam poświęcać swój czas, swoje środki na coś, dajmy na coś innego. No ale jakby tu i teraz potrzeba jest taka i to trzeba robić. I tak jak czasem słyszę takie wypowiedzi ludzi gdzieś tam na świecie, którzy mówią na przykład, że im się nie podoba to, że łoży się na kościół, bo powinno się dawać na ubogich. To przypomina mi się ten Judasz. Dlatego, że mówią to często ludzie, którzy nie robią tego dlatego, że nie mogą spać po nocach z powodu ciężkiej sytuacji ubogich, tylko mówią to ludzie, którzy może nie byli tak sprytni jak Judasz, żeby tak sprawnie kraść, ale generalnie poszliby w tym kierunku, jakby mieli okazję. Bardzo często z przykrością stwierdzam, że kiedy właśnie ktoś tak się oburza, jakie to kradzieże, jakie to przekręty gdzieś się dokonuje, to mam wrażenie, że bije z niego taki żal, że on w tym nie brał udziału. No my jako wierzący ludzie powinniśmy się wystrzegać czegoś takiego i to nie powinno mieć w ogóle miejsca w naszym życiu. Ale jeżeli się zdarzy, to trzeba prosić Pana Boga o to, żeby przebaczył nam i jeszcze dalej tak intensywnie pracował nad nami, jak to robi. Żeby to jakoś było w przyszłości lepiej. Ale właśnie Judasz prezentuje taki pogląd, nie? Że to jest takie kłamstwo szatana, które, jak to bywa z kłamstwami szatana, jest bardzo skuteczne w życiu wielu ludzi. Takie myślenie, on nie powiedział czegoś złego właściwie, nie? Jakbyśmy tak się zastanowili. On, w tej warstwie przynajmniej tego, co mówił, bo wiemy, że czuł co innego trochę, to mówił o czymś fajnym. No oczywiście, czy my powinniśmy mieć na uwadze los ludzi ubogich, zgodnie z nauczaniem biblijnym? Powinniśmy mieć, tak. A czy to oznacza, że mamy nie poświęcać Panu Bogu tego, co poświęcamy tym innym ludziom, tym ubogim? Nie, dlatego że ubodzy to są ubodzy, a Pan Bóg to jest Pan Bóg. I chwała należąca się Bogu jest czymś, czego my nie możemy nadrobić działalnością na innym polu. To jest trochę to, co Pan Jezus Chrystus powiedział, zarzucił faryzeuszom, że wy pozwalacie na coś takiego, że człowiek, który powinien przeznaczyć pieniądze, te, które są przeznaczone na, czy te środki, na opiekę nad swoimi rodzicami, da to gdzieś tam, prawda, na faryzeuszy czy na świątynię i wtedy jest wszystko w porządku. Nie, ponieważ to było rozdzielone w obie strony. To, co się należało jako jałmużna na przykład dla ubogich, to było jedno, a to, co było dziesięciną, to było drugie. To były zupełnie inne rzeczy. No my dzisiaj w tym naszym systemie nie mamy tego niestety tak wyraźnie rozgraniczonego i tu jest wiele różnych przekonań na ten temat, ale tak naprawdę Biblia mówi o trzech takich rzeczach. O ofiarach, o dziesięcinie, o jałmużnach, gdzie dziesięcina była rodzajem podatku, 10% od tego, co jest i to się po prostu dawało bez żadnej dyskusji. Ofiara to było to ekstra, co dam, bo chcę w jakiś sposób szczególnie Panu Bogu to jakoś tak pokazać swoją wdzięczność, a jałmużna to jest system opieki społecznej. Czyli to jest to, co kieruje wobec ludzi ubogich. Nie można było tego mieszać. To były trzy różne kasy w jakimś sensie. I Pan Bóg nigdzie nie pozwalał ani na to, żeby ktoś dawał na świątynię więcej, ale nie dawał na ubogich, jak również nie godził się z tym, żeby ktoś zaniedbywał świątynię, sprawy świątyni, a twierdził na przykład, że on więcej tam, prawda, działa lokalnie czy coś takiego. Tu musiała być równowaga. I Pan Jezus Chrystus też o tym tutaj mówi. Ubogich zawsze mieć będziecie. Jeszcze będzie Judaszu okazja do tego, żeby niejedno sprzedać i dać na ubogich. Bo przykra prawda, do której stosunkowo późno, ale doszły wszystkie administracje wszystkich krajów świata, jest taka, że pomoc społeczna i służba zdrowia jest czymś, na co możemy łożyć każdą kwotę, jaką potrafimy sobie wyobrazić i to będzie zawsze za mało. Bo tak jest. Nie ma takiej kwoty, która mogłaby tutaj pomóc tak naprawdę. Bo sprawa nie leży do końca w pieniądzach. I tutaj Pan Jezus Chrystus to mówi. Judaszu, nie czepiaj się tej kobiety, tak? Bo ona robi to dla mnie. Pan Jezus Chrystus mówi tutaj jeszcze o jednej rzeczy, która pokazuje, jak bardzo Maria była też świadoma tego, co wydarzy się niedługo. Pan Jezus Chrystus mówi tutaj coś takiego. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Tak, ale jest też fragment, w którym w innych też racjach, gdzie jest powiedziane, że Pan Jezus Chrystus powiedział, że ona to uczyniła na mój pogrzeb. I to jest też bardzo istotne, dlatego że musimy pamiętać o tym, że... dobrze jest pamiętać o tym, bo to jest przydatne w tym momencie, że ta maść, ona miała też takie znaczenie, że namaszczano nią ciała zmarłych ludzi, co miało charakter nie taki do końca, jak myślimy, jak w Egipcie na przykład, że chodziło o, powiedzmy, jakieś tam balsamowanie zwłok, ona takich właściwości nie miała, ale chodziło tu o oddanie pewnej czci tej osobie, której doczesne szczątki, prawda, trzeba było, z którym trzeba się było pożegnać. W ten sposób to robiono. I można powiedzieć, że Maria jest świadoma tego, że to, co tutaj się dzieje, to jest już naprawdę końcówka tej ziemskiej drogi Pana Jezusa Chrystusa. My czasami, kiedy czytamy te fragmenty, tak jak mówię, kiedy czytamy je tak trochę rozdzielone od siebie, to często nie dociera do nas to, że to jest już ten ostateczny zupełnie moment, że ta euforia podczas wjazdu Pana Jezusa Chrystusa do Jerozolimy to jest taka... To są zupełnie skrajne emocje w porównaniu z tym, co wydarzy się za chwilę. I to jest coś takiego, co Maria czuła. Ona wiedziała, że to, co się dzieje dookoła, to z takiego ludzkiego oczywiście punktu widzenia, nie może dobrze się skończyć. I tutaj czytamy też, że wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale tak, żeby zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. A arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. I to jest taki też fragment, takie te trzy właściwie wersety, ale już później ten ostatni również w tym fragmencie. To jest coś takiego, co też zwróciło już kiedyś moją uwagę, że ten fragment mówi nie tylko o tym szczególnym czynie, takim symbolicznym, można powiedzieć, wydźwięku tego czynu Marii, ale również to jest coś, co pokazuje, że Pan Jezus Chrystus wskrzeszając Łazarza spowodował, że ludzie, którzy byli dookoła, mieli taki bardzo szczególny znak, który cały czas jakby wskazywał im na Pana Jezusa Chrystusa. Oni, zwróćmy uwagę, oni nie uwierzyli w Łazarza. To nie chodzi o to, że oni chcieli być przy Łazarzu, bo wierzyli, że on ma jakieś nadzwyczajne siły, dzięki którym zmartwychwstał. Nie, oni dowiedzieli się, że zmartwychwstał dlatego, że wzbudził go z martwych Pan Jezus Chrystus. To był dowód na to, że on posiada pewną szczególną cechę, coś, czego nie potrafił nikt inny. I to jest taka myśl, którą sądzę można odnieść do naszej dzisiejszej sytuacji, że my może nie mamy za sobą w naszym życiu tak spektakularnego wydarzenia jak wskrzeszenie ze zmarłych, powiedzmy, ale w kontekście tego, co mówiłem już wcześniej o tym, co dzieje się w życiu człowieka, kiedy Pan Jezus Chrystus dotyka się jego serca, kiedy wiemy, że kto jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem, to, co dzieje się w życiu każdego z nas, jeżeli jesteśmy Bożą własnością, jest tak naprawdę pewnym cudem na miarę zmartwychwstania Łazarza, czy wskrzeszenia Łazarza. I to jest coś takiego, co można by powiedzieć, że też robi, czy powinno robić na ludziach dookoła wrażenie porównywalne z tym, jakie wrażenie robiła ta obecność Łazarza wśród żywych. Tak jak wszyscy bardziej tacy baczni, może przyglądający się ludzie, myśleli sobie, popatrzcie, to jest Łazarz, to jest ten człowiek, na którego pogrzebie byliśmy. On tutaj jest, on je, czyli jest żywy, można go dotknąć. Jak to możliwe? Przecież on był umarły. I tak samo nie jeden człowiek przychodzi do Pana Boga, bo myśli sobie, co? Ten człowiek jest wierzący? Ten, który robił takie rzeczy? Ten, który jeszcze przecież do niedawna, to ja bym go nie podejrzewał o takie pomysły, jakie ma teraz. To jest bardzo podobna sytuacja, to jest ten sam obraz. Nasze nawrócenie jest świadectwem dla ludzi dookoła. To nasze życie potem, które wygląda zupełnie inaczej, które wydawałoby się jest z takiego ludzkiego punktu widzenia niemożliwe, jest właśnie świadectwem cudu, które się dokonało. I Łazarz był takim człowiekiem, który był takim świadectwem wskazującym na Pana Jezusa Chrystusa. I czytamy, że arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić. To jest dopiero rzecz, która no nie zastanawia na dobrą sprawę, bo to było takie posunięcie naturalne z ich strony być może, ale to tak pokazuje, jak bardzo człowiek w grzechu jest w stanie dobrnąć naprawdę do samego dna. To, że chcieli zabić Pana Jezusa Chrystusa, jest rzeczą, biorąc pod uwagę, kim byli ci ludzie, jaki był cel i czego oni się obawiali, jest taką rzeczą no straszną oczywiście i złą, ale w pewnym sensie zrozumiałą. Ale chcieli zabić Łazarza, ponieważ Łazarz niestety wskazywał na to, kim jest Pan Jezus Chrystus. On nie ułatwiał sprawy, można by powiedzieć. On cały czas pokazywał, że jest wśród nich ktoś, kto uzdrawia, kto odpuszcza grzechy i kto wskrzesza zmarłych. I to było coś, co było dla Żydów wtedy, tych ortodoksyjnie myślących, absolutnie niedopuszczalne. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu, czytamy w 18 wersecie. I to był jeden z powodów, dla których tak wielka grupa ludzi szła za Panem Jezusem Chrystusem, w takiej euforii witała nadchodzącego Pana w tą niedzielę właśnie, powiedzielibyśmy, palmową, wtedy właśnie. Krótko przed jego ukrzyżowaniem. To pokazuje taką paskudną naturę ludzką, którą gdzieś tam możemy zaobserwować od czasu do czasu. Nie jest to wymysł naszych czasów, że najpierw kamienuje się proroków, a potem stawia się im pomniki. I odwrotnie, że jest wielka euforia, a potem ten człowiek ginie i nie ma dla niego litości. I ci sami, którzy krzyczeli Hosanna i machali palemkami, potem krzyczeli ukrzyżuj go. I to nie był wymysł tamtych czasów i nie jest to coś, nie był to wymysł naszych czasów, jest to coś, co wynika ze zła, które tkwi w człowieku. I ten 19 werset już na samym końcu tej relacji jest taki bardzo wiele mówiący i taki, lubię ten werset osobiście bardzo, bo on jakby przedstawia takie pewne negatywne, wydawałoby się, myśli, ale tak naprawdę jest taki pełen głębokiego dla nas takiego no, optymizmu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą: widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za nim. Ci faryzeusze są zdruzgotani tym, co się dzieje. Oni chcą zabić Pana Jezusa Chrystusa, ale co bardziej myślący i tacy świadomi tego, co się tak naprawdę dzieje, zdają sobie sprawę z tego, że to nie załatwi sprawy. Nic nie wskuracie. Oto cały świat poszedł za nim. I dzisiaj to widzimy. I dzisiaj widzimy to, że Pan Jezus Chrystus, chociaż w ciele nie występuje już tutaj na ziemi, wiemy, że wstąpił do nieba i tam jest i czeka na nas, to jednak tu na ziemi Duch Święty, objawiający to, co zrobił dla nas Pan Bóg, to, jaka jest sytuacja człowieka, to, że jedyną drogą do Boga jest Pan Jezus Chrystus, nie ma innej drogi, nie da się inaczej przeżyć i być zbawionym, to powoduje, że na dobrą sprawę nie ma już rejonów, w których nie byłoby Bożych dzieci. Są jeszcze miejsca, w których jest bardzo ciężko i można dotrzeć do osób, które jeszcze o Panu Bogu, o Panu Jezusie Chrystusie nie słyszały, ale tych miejsc jest coraz mniej. Biblia tłumaczona jest na kolejne języki, takie języki, że my nawet nie słyszeliśmy, że taki język jest. A na taki język już Biblia jest przetłumaczona. Wiemy, że są miejsca na świecie, w których rządzą ludzie, którzy w stanowczy i zdecydowany sposób przeciwstawiają się Panu Jezusowi Chrystusowi. I co? I możemy powiedzieć to samo. I nic nie wskurają, bo cały świat poszedł za nim. I ci ludzie, którzy tak bardzo dbają o to, żeby na ich terenie nie było mowy o Panu Jezusie Chrystusie i żeby Jego wyznawcy w ogóle tam nie funkcjonowali, ci ludzie im bardziej starają się ze wszystkich swoich sił i środków, których mają no niemało, ci wszyscy ludzie widzą, że to daje efekt dokładnie odwrotny. Gdzie mamy największe na świecie kościoły? Podziemne kościoły, takie, które nie chwalą się tym, że są, ale są. Mamy tam, gdzie oficjalnie ich nie ma. Tam, gdzie teoretycznie nie ma ludzi wierzących. Wiemy, że są oni prześladowani, często płacą najwyższą z punktu widzenia ludzkiego cenę za to, że są Bożymi dziećmi, ale to się rozwija. Takie kraje jak Chiny, które już trochę odpuściły,
i wizerunkowo, i może to jest im potrzebne, i może jakoś tak, nie wiem, doszły do wniosku, że może faktycznie to jest trochę walka z wiatrakami. No ale mamy północną część Korei, mamy różne inne kraje, tam Boże dzieci są. Pamiętajmy o nich i módlmy się za nich, bo są tam jak tacy Łazarze, którzy są i wszyscy chcą ich zabić, żeby nie wskazywali na Pana Jezusa Chrystusa. I oni tam są i tam naprawdę mają ciężko. My lubimy narzekać, to jest taki nasz narodowy sport, ale naprawdę, jeżeli byśmy się tak zastanowili troszeczkę, co ci ludzie tam przeżywają, jak blisko są Pana Boga, jak Pan Bóg się troszczy o nich, ale jak ciężko jest tym ludziom i jak nam jest łatwo dzisiaj tutaj, to myślę, że powinniśmy i o tych ludzi się modlić i dziękować Panu Bogu za to, że mamy to, co mamy, i doceniać to, że mamy to, co mamy, i dopóki możemy się tu zgromadzać, dopóki mamy taką możliwość, że bezkarnie, bez żadnych konsekwencji możemy tu przychodzić, nikt tutaj nie strzela do nas, nie wysadza nam w powietrze tego zboru, nie aresztuje nas za to, że robimy wywrotową działalność. Dopóki wszystko możemy, to powinniśmy naprawdę, jak mówi Pismo Święte, wykorzystywać ten czas, bo dni są złe. I powinniśmy wszystko zrobić, żeby ten czas we właściwy sposób sobie ustawić, żeby go właśnie nie marnować, tylko robić to, co w naszym Bożym systemie wartości jest najważniejsze, czyli żeby coraz bardziej Pana Boga poznawać i oddawać chwałę Jemu za to, co dla nas zrobił. Amen.